Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego 9 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś naszym gościem będzie kardynał Miloslav Wilk, który w tym roku kończy posługę arcybiskupa Pragi i prymasa Czech. Program zaczynamy od aktualności watykańskich.
Sprawiedliwość nie jest przeciwieństwem miłości, a prawo kanoniczne służy zbawczej misji Kościoła także w tym, co dotyczy węzła małżeńskiego. Mówił o tym Benedykt XVI podczas spotkania z członkami Trybunału Roty Rzymskiej inaugurującego rok sądowy. Jest to zasadniczo Trybunał Apelacyjny, a najbardziej znaną jego kompetencją jest rozpatrywanie spraw związanych ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa. Na jego czele jako dziekan stoi Polak, biskup Antoni Stankiewicz.
Problem zbyt łatwego orzekania nieważności małżeństw przez kościelne sądy stanowi od dłuższego czasu przedmiot papieskiej troski, wyrażanej podczas dorocznych spotkań z Rotą Rzymską. Tak było i tym razem. Ojciec Święty przypomniał, że osoby uczestniczące z urzędu w procesie powinny kierować się poczuciem sprawiedliwości, a nie partykularnym interesem czy źle rozumianym współczuciem. Z kolei miłość, która jest większa od sprawiedliwości, ma przejawiać się w tworzeniu ludzkiego i chrześcijańskiego klimatu między stronami i otwarciu na prawdę, w nadziei przywrócenia pożycia małżeńskiego.
Należy unikać odwołania się do pseudoduszpasterskiej argumentacji, która sytuuje sprawy na płaszczyźnie czysto horyzontalnej, gdzie liczy się tylko to, co zadowala subiektywne oczekiwania, aby za wszelką cenę otrzymać stwierdzenie nieważności. Głównym celem jest tu bowiem przezwyciężenie przeszkód w przyjmowaniu sakramentów pojednania i Eucharystii. Najważniejsze dobro, jakim jest przystąpienie po sakramentalnym pojednaniu do eucharystycznej komunii, wymaga tymczasem wzięcia pod uwagę autentycznego dobra osób, nierozerwalnie złączonego z prawdą ich sytuacji kanonicznej. Byłoby fałszywym dobrem, a także wielkim brakiem sprawiedliwości i miłości, szykowanie im drogi do przyjęcia sakramentów przy ryzyku pozostania w obiektywnej sprzeczności z prawdą ich osobistej sytuacji życiowej.
Benedykt XVI jeszcze raz podkreślił, że zarówno sprawiedliwość, jak i miłość muszą rozwijać się w stałym odniesieniu do prawdy. Przypomniał także, iż małżeństwo cieszy się przywilejem prawnym, który w przypadku wątpliwości nakazuje uważać związek za ważny, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego.
Archiwalia watykańskie z czasów Piusa XII zostaną za 5 lat udostępnione naukowcom. Poinformował o tym prefekt tajnego archiwum watykańskiego biskup Sergio Pagano. Zauważył jednocześnie, że do tej pory materiały archiwalne były niedostępne z przyczyn technicznych, a nie politycznych. Otwarcie archiwów stanie się spożytkiem dla Stolicy Apostolskiej, która nie ma żadnych obaw co do ujawnienia tych dokumentów, powiedział biskup Pagano. Dodał, że trudności techniczne związane są z katalogowaniem i inwentaryzacją dokumentacji obejmującej ponad 16 milionów jednostek, a pracuje nad tym zaledwie 55 osób.
Watykan z zadowoleniem przyjął propozycję zorganizowania w Serbii ekumenicznego spotkania z udziałem papieża. Wystąpił z nią nowy patriarcha serbski Ireneusz, mówiąc, że spotkanie z głową Kościoła katolickiego jest niezbędne. Deklaracje patriarchy świadczące o pragnieniu dialogu potwierdzają jego ekumeniczną otwartość, co przyjmujemy z wielkim zadowoleniem, stwierdził watykański rzecznik prasowy w wypowiedzi dla belgradzkiego dziennika Blitz.
Serbski patriarcha zaraz na początku swej posługi stwierdził, że być może nadszedł już czas na spotkanie z papieżem, abyśmy powiedzieli sobie nawzajem to, co mamy do powiedzenia. Zauważył jednocześnie, że wszelki podział w chrześcijaństwie jest niekorzystny. Patriarcha Ireneusz znany jest ze swej otwartości ekumenicznej i gotowości do współpracy z przedstawicielami innych wyznań, co wśród serbskich hierarchów prawosławnych nie jest częste. Zaproponował on, by Benedykt XVI przybył do Serbii w 2013 roku, gdy cały świat chrześcijański będzie obchodził 1700. rocznicę Edyktu Mediolańskiego, wydanego przez cesarza Konstantyna, który w całym Imperium Rzymskim przyznawał wolność wyznania chrześcijanom. Niż, starożytny Naissus, jest miejscem urodzenia cesarza i leży obecnie w Serbii. Temat ewentualnej papieskiej pielgrzymki został już podjęty w czasie spotkania Benedykta XVI z prezydentem Serbii Borisem Tadiciem.
Już niebawem posługę arcybiskupa Pragi i prymasa Czech zakończy kardynał Miloslav Wilk. Jak poinformował na swym blogu, w ostatnich dniach otrzymał list z kongregacji do spraw biskupów, który zapowiada rychłą nominację jego następcy. Kardynał Wilk skończy na wiosnę 78 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1968 roku. 10 lat później władze zakazały mu wykonywania posługi duszpasterskiej. W 1990 roku został mianowany na biskupa Budziejowic, a rok później na arcybiskupa Pragi. Od 1994 roku jest ogólnoświatowym moderatorem ruchu Focolari. Przejdzie ksiądz kardynał do historii jako prymas, któremu powierzono odbudowę czeskiego kościoła po ciężkim okresie komunistycznych prześladowań. Jak się ksiądz kardynał z tego zadania wywiązał?
Drugi Watykański koncyl był zwłaszcza o cyrkwi, o Bożym lidu.
Sobór Watykański II zajmował się przede wszystkim Kościołem i ludem Bożym. I dlatego, odpowiadając na to pytanie, muszę powiedzieć, że odnowa czeskiego kościoła została powierzona nam wszystkim. Jest to wspólne dzieło księży i świeckich. Za sukces uważam to, że wyzbyliśmy się bierności, którą komunizm narzucił kapłanom i świeckim, że udało się nawiązać współpracę między świeckimi i kapłanami. Niektórzy krytykowali nas, że za mało zrobiliśmy przez tych 20 lat. Krytycy jednak zapominają, że chodziło tu o wielką, organiczną zmianę sposobu myślenia i życia. To coś innego niż ekonomiczne transformacje. Nie ma też nic wspólnego z polityczną czy ideologiczną kampanią. Chodzi tu o duchowy rozwój, a ten się dokonuje bardzo powoli.
A ten się uskuteczniuje velmi pomalu.
Przyznaję, że można było zrobić więcej, że nie byliśmy do tego dość przygotowani. Zmiany, o których tu mówimy, są długofalowe. Pokazuje to historia. Trwają całe dziesięciolecia, a może i dłużej. Niezbędna jest niekiedy wymiana pokoleń. Trzeba pamiętać, że pod koniec komunizmu Kościół współpracował u nas z wielką częścią społeczeństwa, między innymi z dysydentami. Jednakże po upadku komunizmu niektórzy politycy chcieli nadać społeczeństwu nową orientację. Głównym priorytetem były tu transformacje ekonomiczne, dobrobyt, ale bez duchowych fundamentów. Na wartości duchowe, mówili niektórzy politycy, czas będzie później. Nieświadomie realizowali w ten sposób komunistyczną ideologię, którą mieli w sercu i głowie. Dlatego też Kościół spychali na margines społeczeństwa. W takiej sytuacji odnowić duchową atmosferę i promować duchowe wartości było bardzo trudno. Jak już wspomniałem, proces ten następuje bardzo powoli, a niekiedy, jak sam mogłem tego doświadczyć, utrudniają go również niektórzy krótkowzroczni politycy. Nie pomaga także temu aktualny kryzys społeczny.
Kiedy przed papieską podróżą rozmawialiśmy z czeskimi katolikami o ich kościele, bardzo często mówili, że poważnym problemem wspólnoty katolickiej jest jej polaryzacja oraz swoisty marazm ewangelizacyjny. Dlaczego tak jest i jak się z tym uporać?
Problem polaryzacji. Ja bym się raczej pytał, czy rzeczywiście tak jest. To wam powiedzieli czescy katolicy? Istnieją u nas w kościele, jak wszędzie, różne nurty, mniej lub bardziej silne, lewicowe czy prawicowe. Wydaje mi się jednak, że udało nam się je utrzymać mniej więcej w równowadze. Nie są ekstremistyczne ani w jedną, ani w drugą stronę. Pluralizm jest czymś normalnym, również u nas. Ale skrajnej polaryzacji nie ma. Istnieje co prawda grupa lefebrystów, która ma kontakt z polskimi lefebrystami i od nich się uczy. Mamy też fundamentalistów, a także miłośników mszy trydenckiej, ale to jest normalne, dopóki nie przybiera to tak ekstremistycznych postaci, jak na przykład silny austriacki ruch Wirzintkirche. Istnieje u nas oczywiście wielka różnorodność duchowych orientacji. Morawy są bardziej tradycyjne, Czechy bardziej sekularyzowane. To jednak uważam za normalne. A co do marazmu ewangelizacyjnego, o którym była mowa w pytaniu, widzę, że rozmawialiście raczej z kimś, kto należy do lewicowego nurtu Kościoła, który jest bardziej pesymistyczny. Skuteczne oddziaływanie wymaga życia Ewangelią w konkretnej życiowej sytuacji i dzielenia się swymi doświadczeniami z innymi. Jeśli o to chodzi, to nie udało nam się nawrócić owej większości Kościoła, która praktykuje duchowy konsumizm, myśląc jedynie o swoim zbawieniu. Nie udało nam się przemienić większości parafii we wspólnoty żyjące obecnością Chrystusa Zmartwychwstałego. Mówiąc o tym, muszę zauważyć, że dzisiejsze podejście do ewangelizacji jest też naznaczone pośpiechem, w którym żyją ludzie naszych czasów. Ludzie przyzwyczaili się planować, organizować, nie mają natomiast cierpliwości. Nie chcą czekać, zgodzić się na to, że wzrost potrzebuje czasu. A przecież to właśnie jest niezbędne w duchowej przemianie. Musi ona objąć całe życie, przeniknąć wszystko, dostać się do żył codziennego życia. Ewangelizacja to nie polityczna propaganda czy ekonomiczna transformacja, którą można przygotować, zaplanować i w ten sposób urzeczywistnić. Nie mówię tego, aby szukać alibi. Po 40 latach komunizmu, który w znacznej mierze ograniczył naszą działalność, nie byliśmy na ten nowy okres przygotowani.
Księże kardynale, zdaniem nuncjusza apostolskiego w Pradze, arcybiskupa Diego Causero, czeski kościół za bardzo zwrócony jest ku przeszłości, za bardzo rozpamiętuje swoje ciężkie doświadczenia, co negatywnie rzutuje na obraz kościoła w opinii publicznej. Czy nie nadszedł już wreszcie czas, aby kościół w Czechach stanął na własnych nogach, bez odwoływania się do komunizmu, rekatolizacji, Husa?
Pan nuncjusz Causero ma czeską cerkiew rád.
Nuncjusz Causero czeski kościół kocha i często się o nim wypowiada. Nie słyszałem, by mówił o kościele zwróconym ku przeszłości. Jest to prawdopodobnie myśl wyrwana z kontekstu. To, co przedstawiliście jako opinię nuncjusza, nie jest zgodne z prawdą. Nie wydaje mi się, by kościół ciągle wracał do doświadczeń z przeszłości. Nuncjuszowi chodziło raczej o to, że to nasze społeczeństwo wraca do przeszłości i postrzega kościół przez ten pryzmat. Muszę jednak powiedzieć, że istnieje wielka różnica między władzami lokalnymi i centralnymi. Na poziomie lokalnym mamy dobre relacje z władzami i czynnie z nimi współpracujemy. Ale na wyższych piętrach polityki brak wartości duchowych. Panuje tam osobisty i partyjny egoizm. Brak też zainteresowania współpracą z Kościołem. Ci właśnie politycy często wracają do przeszłości i to tej bardzo odległej, do naszych błędów. Z tym się zgadzam.
To jest prawda.
Zmieńmy trochę temat rozmowy. Dość często bywał ksiądz kardynał również w Polsce. Jako zewnętrzny, lecz przecież życzliwy obserwator polskiego kościoła, co mógłby nam ksiądz kardynał poradzić? Za co nas ceni, a nad czym polscy katolicy powinni popracować?
Tak, jako pozorowatel z rynku, obdziwował sam wiarę polskich.
Jako zewnętrzny obserwator podziwiałem wiarę polskich katolików. W Częstochowie czy w Gnieźnie, gdzie bywałem często na uroczystościach świętego Wojciecha, widziałem tłumy wiernych. To ocaliło kościół w czasach komunizmu. Inna ważna rzecz to wyraźna obecność kościoła w życiu publicznym, dobre relacje ze społeczeństwem. A co mógłbym wam poradzić? Wskazałbym dwie rzeczy. Duma jest na pewno czymś bardzo ważnym, duma z tego, że jestem chrześcijaninem, ale równie ważna jest też pokora, gotowość do służby. Mieć partnerski stosunek do innych ludzi, do społeczeństwa. Traktować drugiego człowieka jako partnera dialogu, a nie przemawiać do niego zadartym nosem z pozycji tego, który wie, że posiada prawdę niepodlegającą dyskusji. Nie być takim partnerem, który w ogóle nie słyszy tego, co mówią inni. Nie spodziewa się, że mógłby się od nich czegoś nauczyć, że oni również mogą mieć część racji. Tego, jak mi się wydaje, czasami wam potrzeba. Otwarcie na społeczeństwo, na myślących inaczej. Inna sprawa to rozwój braterskich relacji między kapłanami i świeckimi, które nie są oparte na zasadzie władzy i posłuszeństwa. To bym wam Polakom poradził, choć podkreślam, że podziwiam siłę waszej wiary, to jak się ona przejawia w społeczeństwie i wydarzeniach masowych.
Na prymasa Czech mianował księdza kardynała Jan Paweł II. Czy mógłby nam ksiądz kardynał powiedzieć, jakie były wasze relacje? Jak go dzisiaj wspomina?
U niego sam nigdy nie pozorował to, co sam przed teď řekl na adresu Poláků.
U niego nigdy nie zauważyłem tego, o czym mówiłem przed chwilą na temat Polaków. Był otwarty, zachowywał się po bratersku. Stępował, dosłownie stępował z wysokości swego urzędu między ludzi, słuchał ich. Przypominam sobie na przykład jego zachowanie w czasie światowego spotkania młodzieży w Manili, kiedy poruszał się w rytm muzyki, czym wzbudzał trwogę stojących obok niego kardynałów. Dla mnie było to świadectwo, że papież się z innymi ludźmi utożsamia, do nich wstępuje. Takich sytuacji było naprawdę bardzo dużo.
Po ostatnim konklawe nie ukrywał ksiądz kardynał, że nie jest w pełni zadowolony z jego wyników. Jak dziś, z perspektywy niemal 5 lat, a zwłaszcza po wizycie Benedykta XVI w Czechach, postrzega ksiądz kardynał ten pontyfikat?
Można, że takle to tehdy widzieli nowinarze.
No, tak to być może postrzegali dziennikarze. Ja jestem głęboko przekonany, że wyboru dokonuje tu Duch Święty. Takie jest moje doświadczenie. Choć oczywiście ci ludzcy wyborcy, czyli kardynałowie, mogą mieć swoje poglądy. Papież Benedykt wcale nie zachowuje się po profesorsku, nie traktuje ludzi na dystans, jak to wtedy niektórzy myśleli. Świadczą o tym choćby audiencje, tłumy ludzi, które wokół niego się gromadzą. Jest autentycznym nauczycielem prawdy, który mówi zrozumiale i zwraca się do świata. Jego encykliki są wyrazem prawdziwego urzędu nauczycielskiego Kościoła. Tak postrzegam Benedykta XVI dzisiaj.
Ja widzimy papieża Benedykta XVI dnes.
W ostatnich dniach było głośno o księdzu kardynale w zagranicznych mediach, a to dlatego, że ostrzegał ksiądz kardynał przed islamizacją Europy. I trzeba przyznać, że słowa te były postrzegane raczej pozytywnie, jako swoiste przełamanie pewnego tabu w Kościele katolickim. Polemizowano jedynie z przekonaniem, że islam można jeszcze powstrzymać jedynie siłą duchową, czyli powrotem Europy do chrześcijaństwa. Większość komentatorów była bardziej sceptyczna. Damian Thompson z Daily Telegraph stwierdził na przykład, że skoro z islamem nie możemy dziś wygrać duchowo, to musimy po prostu zamknąć przed nim granice. Co ksiądz kardynał o tym sądzi? Czy Kościół powinien zmienić swoje stanowisko na temat migracji i poprzeć szczelniejszą kontrolę granic kontynentu?
To by był taki negatywny przystęp, zawrzeć drzwi.
To byłoby podejście negatywne, zamknąć drzwi. Praktycznie i z politycznego punktu widzenia jest to niewykonalne. Czytałem ten komentarz w Daily Telegraph, w którym autor stwierdza, że katolicy nie mają dość siły, by uczyć sekularyzowaną Europę. Widać, że autor nie rozumie, czym jest ewangelizacja. My nie chcemy nikogo przekonywać. Ci, którzy mnie krytykują, nie dostrzegają tego fenomenu, jakim od 50 lat są w Kościele nowe ruchy kościelne. Są to ludzie, którzy poświęcają się życiu według Ewangelii, doświadczają jej i dzieląc się tym doświadczeniem, ukazują Ewangelię i Kościół. To jest droga, po której można doprowadzić europejskie społeczeństwo do Ewangelii. Na tej drodze społeczeństwo Ewangelię przyjmuje. Takie jest doświadczenie tych ruchów. Tędy droga. O tym jestem przekonany. Tylko tak Europa może powrócić do swych korzeni i znaleźć sposób życia, który będzie ochroną przed islamem, który zapełni tę przestrzeń, w którą wnikają muzułmanie.
Który prawie muslimowie wypełniły.
Tego oczywiście wszyscy sobie życzymy, ale przecież przed chwilą sam ksiądz kardynał powiedział, że duchowy rozwój w chrześcijaństwie następuje bardzo powoli. Islamizacja tymczasem jest bardzo gwałtowna. Zdążymy przed islamem?
Tak, to prawda, ten rozwój, te przemiany są bardzo wolne. Ale mamy też przykład tych wielkich ruchów kościelnych, które odnoszą wspaniałe sukcesy. A zatem dzięki dzieleniu się doświadczeniem, dzięki świadectwu, ludzie są gotowi przyjąć ten alternatywny sposób życia, czyli chrześcijaństwo. Ale kiedy mówiłem o naszej sytuacji, zwracałem uwagę, że nie byliśmy dość przygotowani. Gdyby u nas przed 20 laty rozpowszechniły się te kościelne ruchy i gdyby działały one w szerokim zakresie, to dziś bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji.
W szerokiej mierze, tak u nas była zupełnie inna sytuacja.
Mówił kardynał Miloslav Wilk, arcybiskup Pragi i prymas Czech.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.